Dzisiaj mamy przed sobą list do Hebrajczyków, kontynuacja, drugi rozdział, to Bogusia mi pomoże z czytaniem fragmentów. Może czasami się zastanawiamy nad tym, jaki to ma związek, to co czytamy, to co rozważamy w niedzielę rano, z tym co się dzieje w naszym życiu i w codzienności wokół nas. W tym tygodniu miałem przywilej, żeby być na Ukrainie i żeby rozmawiać z człowiekiem. Polecam modlitwę o niego, ma na imię Anatolij. On to jest wierzący człowiek i jego zadanie jest, żeby zawieźć zwłoki ofiar wojny po polskiej stronie ukraińskiej, żeby zanieść ich do domów i pocieszyć rodzinę, które straciły swojego syna, swojego męża. To jest jego codzienna praca. Od paru lat to robi. Jaki to ma związek z tym, co czytamy dzisiaj? Jak rozważamy może nieco łagodniejsze rozruchy Francji w obecnym czasie? Jaki to ma związek z tym, co czytamy w niedzielę rano w kościele? No, wydaje mi się, że przynajmniej jeden punkt jest wspólny w tych sytuacjach i w sytuacji, o której będziemy czytać za chwilę. To jest liderstwo. To jest, jaki rodzaj królów, władzy mamy nad sobą. I to jest objaw, to co widzimy po jednej, po drugiej stronie naszego kraju, to jest objaw braku moralności, braku sprawiedliwości, braku pokory może tych władz, przeciw którym ludzie protestują w tej chwili, które powodują wojny, bitwy, gdzie ludzie tracą swoje życie. I będziemy dzisiaj czytać o królu, o sposobie władzy totalnie innym, które może by się przydało tym, którzy w tej chwili są przy sterze naszego kontynentu. Zaczęliśmy pierwszy list, więc mam nadzieję, że ten rozdział drugi będzie dla nas zachętą, może wskazówką, jeżeli mamy jakikolwiek wpływ wokół nas, żeby wiedzieć, w jaki sposób mamy wykorzystać władzę, wykorzystać możliwości, które Bóg nam daje w Boży sposób, który przystaje Bogu. I ostatnio czytaliśmy pierwszy rozdział. Zachęcam, jak nie byliście, żeby posłuchać to na internecie, jeżeli to was interesuje. I wprowadziłem nas wtedy w ten list, pierwszy rozdział i wstęp. I twierdziłem, szybko pamiętając co było, bo to ma dużo związek z tym, co jest w drugim rozdziale, który za chwilę rozważamy. Stwierdziłem, że prawdopodobnie, chociaż są różne zdania na te tematy, moim zdaniem to jest napisane do grupy, określonej grupy żydowskich chrześcijan w drugim pokoleniu. Ludzie, którzy słyszeli, czy otrzymali wiadomość o tych, którzy widzieli. To byli ludzie, którzy jeszcze nie rozlali krwi, ale jednak już zgubili swoją posiadłość, doznali już prześladowania. Tu jest mowa o Tymoteuszu, który prawdopodobnie jest tym towarzyszem Pawła. I tu nie ma mowy o obalaniu świątyni, które miało miejsce w 70 roku, więc prawdopodobnie to było krótko przed tym wydarzeniem. To nie są nowi wierzący, dlatego że czytamy w 5 rozdziale, że powinny być już nauczycielami, więc prawdopodobnie to nie jest wielka grupa. I Rozmawialiśmy o tym, czy Paweł napisał to, czy kto inny. To Klement z Aleksandrii cytuje, że Paweł to napisał po hebrajsku i że to było tłumaczone później przez Łukasza na grecki. Przynajmniej ten grecki podobno nie jest takiego stylu, jak w innych listach, które Paweł na pewno napisał. Język jest wyrafinowany tu. Więc no, to moje zdanie wyraziłem, że to nie było napisane przez Pawła, bo Paweł za chwilę, jak czytamy w drugim rozdziale, włącza siebie w grupie, który słyszał od kogoś to, co wydarzyło. Więc Paweł w innych swoich listach nie opisuje siebie, że słyszał od kogoś, wręcz przeciwnie, on udowadnia, że on bezpośrednio usłyszał od Jezusa, więc osobiście skłaniam się ku temu, że to nie było Paweł. Tak samo mówiłem też, jeżeli chodzi o styl, wyznaczyłem, że w listach pawłowych często bywa tak, że najpierw jest taki blok nauczania, potem jest blok zastosowań. Tak mamy w Kolosan na przykład, tak mamy w Galacjan, tak mamy w Rzymian, tak mamy w Efezjan. Natomiast tu mamy jakby falę, czyli on zaczyna jakiś temat, omawia ten temat i potem dochodzi do punktu kulminacyjnego, co z tego tematu wynika, jakie zastosowania. Czyli mamy na początku tej fali nauczanie, potem na szczycie tej fali mamy zastosowanie i potem jest kolejna fala. Kolejna dawka nauczania, kolejne zastosowanie. I mniej więcej pierwszy rozdział to jest ta pierwsza fala, która dochodzi do punktu kulminacyjnego na początku drugiego rozdziału i tam zaczniemy za chwilę. Więc w pierwszym rozdziale stwierdziłem, że główny temat to jest Jezus jako Bóg. I drugi rozdział będzie Jezus jako człowiek. Właściwie pierwsze dwa rozdziały można podsumować bardzo zgrabnie. Jezus, kim był Jezus? Kim jest Jezus? Jeżeli pamiętamy Hebrajczyków, to te pierwsze dwa rozdziały bardzo łatwo umieścić w takich słowach. Kim jest Jezus? Pierwszy rozdział, Jezus jest Bogiem. Drugi rozdział, Jezus był człowiekiem. Więc teraz, jak patrzymy na ten pierwszy rozdział, mamy opis, kim Jezus był jako Bóg. On jest nazwany, nie będę powtarzał tego wszystkiego, ale bardzo w skrócie, dlatego że drugi rozdział zaczyna się słowem dlatego, z tego powodu. Więc musimy wiedzieć, jakiego powodu. No, on jest nazwany Syn. On jest nazwany w pierwszym rozdziale, że on odziedziczy wszystko. On jest tym, który utrzymuje wszystko w czasie i w uniwersum. On jest wyświetleniem Bożej chwały. On jest dokładnym przedstawieniem Bożej natury. Utrzymuje wszystko z mocą swojego słowa. On wyczyścił efektywnie grzech i usiadł po prawicy Boga. I ostatnio mówiłem, ani w przybytku, ani w świątyni nie było miejsc siedzących. Dzisiaj jakby prawosławni ludzie by weszli tu, to by się zdziwili, że mamy taką arogancję może, żeby siedzieć przed Bogiem, żeby w ogóle mieć tu krzesła. Więc w tamtych czasach to było niewyobrażalne, ale Jezus siedzi, usiadł przy prawicy Boga. I dalej w tym pierwszym rozdziale mieliśmy to, że Jezus jest dużo lepszy niż aniołowie. Jezus przyniesie nam lepsze przymierze, lepsze obietnice, lepszą ofiarę, lepsze, bardziej skuteczne oczyszczenie i zbawienie. On jest nazwany Boży Syn przez Ojca samego. On jest nazwany Bóg Boży przez Ojca. On jest wiecznym królem. Jego królestwo, jego tron będzie na zawsze. Ale nie tylko to, w odróżnieniu od tych liderów naszego kontynentu, on ma wyższość, przedstawia sobie jako ten, który ma wyższość moralną. On jest wyznaczony do wielkiego dzieła. On jest wiecznym, niezmieniającym Twórcą i Panem. I anioły w kontraście są tylko sługami, dane świętym, żeby nam służyć. Więc to było pierwszy rozdział. Mniej więcej tak w wielkim skrócie mamy ten opis Jezusa jako wielkiego, jako ten, który przyniósł nam coś lepszego niż było dotychczas. Więc zobaczymy, co dalej teraz wynika z tego opisu, drugi rozdział. Możemy zacząć tym. O, mamy już. Dobra. A, to jest pierwszy. O. To potrzebuje drugiego rozdziału. Więc Bogusia, może przeczytaj w takim razie to. Tu widzę, że mamy zły rozdział, więc za to przepraszam.
Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? Początkowo zwiastowane przez Pana, zostało nam ono potwierdzone przez tych, którzy o nim usłyszeli. Jednocześnie Bóg poświadczał je znakami i cudami, różnorodnymi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swojej woli.
Okej. Czyli mamy tu pierwszy werset. Przejdźmy po kolei, werset po wersecie. Nie jest to długi rozdział. Coś spróbujmy wyciągać. Z tego powodu mamy teraz uważać. Z tego powodu, co przed chwilą mówiliśmy w pierwszym rozdziale. Bóg, Jezus jest Bogiem. To, co aniołowie przynieśli, to, co oni robią, to jest bardzo mało w porównaniu do tego, do Jego wielkości. Więc musimy bardzo uważać na to, co On powiedział, żebyśmy nie oddryfowali. To jest pierwsze ciekawe słowo może tu. Oddryfowanie od Jezusa. Więc zauważcie, że to nie jest taki odwrót natychmiastowy. To jest jakby może statek. Trochę oddryfuje od lądu, kiedy nie ma kotwicy. Po prostu powoli oddryfuje od miejsca, w którym powinien był być. I takie jest tu określenie. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy dla nas obraz. Niekoniecznie ludzie masowo odchodzą od Boga tak gwałtownie, że powiedzą, no to dzisiaj to nie wierzę. Wczoraj wierzyłem, dzisiaj nie wierzę. Może czasami to się dzieje, natomiast chyba dużo częściej jest tak, że ludzie po prostu oddryfują. W trzecim wersecie będzie mowa o lekceważeniu, że po prostu nie trzymamy się tym. Jesteśmy odprowadzeni od właściwej drogi przez co innego. I on tu ostrzega, żebyśmy nie oddryfowali od tego. Musimy bardzo blisko, uważnie patrzeć na to. Dlatego, że to, co było, to, co jest, jest od kogoś, który jest dużo, dużo bardziej ważniejszy niż aniołowie. I jak będziemy czytać za chwilę, aniołowie mieli jakiś udział w dawaniu prawa. Natomiast Jezus ma udział w coś dużo ważniejszego. Drugi werset. Jeżeli to słowo, które było przyniesione przez aniołów, było niezmienialne, brak posłuszeństwa spowodowało odpowiednią karę, to jak my możemy, trzeci werset, jak my możemy uciec od tego, od takiego wielkiego zbawienia? Więc w Starym Testamencie nie mamy tego ujęcia, że aniołowie byli sprawcami prawa. Raczej mamy to z ludzkiego punktu widzenia, że Mojżesz tam był i w trzecim rozdziale będzie o Mojżeszu mowę. Natomiast w Dziejach Apostolskich 7:53, Galacjan 3:19, jest mowa o tym, Paweł uczy i Łukasz uczy, że aniołowie sprawiali, że słowo, że prawo miał implementację. Oni dbali o konsekwencje tego prawa. Oni byli w tym zaangażowani, w nadzorze, w prowadzeniu w życie tego prawa. I aniołowie byli potężni, jak pamiętacie na przykład taki obraz 2 Samuel 24, gdzie anioł stoi i trzyma rękę w kierunku Jerozolima, żeby zniszczyć Jerozolim. Po prostu wyciąga rękę, żeby zniszczyć miasto i Bóg mówi stop. Bóg nie mówi, no to nie możesz, to nie w twojej gestii, nie w twojej mocy, tylko nie. Nie rób tego. Aniołowie to są potężne twory, ale oni są po to, czytaliśmy w pierwszym rozdziale, żeby służyć świętym. My mamy takich sługów, niesamowicie. To jest ich rola. A ich rola też było, żeby wprowadzić prawo w czyn. I później w tym rozdziale będziemy mówili trochę więcej na ten temat w przypadku szatana, kim on był, jest i co może. Więc to prawo, które oni przynieśli, było prawomocne i oni do tego się dopatrzyli, żeby tak było. Jak dużo bardziej on argumentuje tu, ta Ewangelia, która jest nam dane przez wielkiego Syna Bożego, jak dużo bardziej on to będzie przypatrzył i wykonał to, co jest. I w tym momencie to, co jest w tym ujęte, w tej treści. Więc jak możemy takie wielkie zbawienie lekceważyć? Trzeci werset. To jest tak ten kulminacyjny punkt. Skoro Jezus jest taki, jak my możemy lekceważyć to, co On nam przywiózł? I znowu lekceważyć to jest trochę inne słowo, tak jak odryfowanie, niż odrzucenie. No, pewnie są setki milionów ludzi w dzisiejszym świecie, którzy odrzucą Ewangelię. Ale przypuszczam, że też mamy setki milionów ludzi, którzy lekceważają Ewangelię. Po prostu to im spływa z plecy. Przychodzą do kościoła i nic z tego. Uważają, że są wierzącymi, może się chwalą tym, ale to jest praktycznie lekceważone. Wracają do domu po nabożeństwie, po czytaniu tekstu i to nic nie zmieni. I mam nadzieję, że nie należymy do takich ludzi, że ja nie należę i ty też. Że nie jesteśmy ludźmi, którzy odrzucają, nie jesteśmy ludźmi, którzy odryfują, nie jesteśmy ludźmi, którzy lekceważają to zbawienie, które jest nam dane. To zbawienie ma radykalnie zmienić nasze życie. I tu on podaje, że tu byli trzy fazy. Najpierw to było podane przez Pana, potem to było potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Więc wygląda na to, że on siebie liczy w tej trzeciej grupie. I stąd dla mnie to jest dosyć mocny argument, że to nie Paweł. Paweł słyszał bezpośrednio od Boga i to jest jego bardzo istotna treść, jego nauczania, że otrzymał to bezpośrednio. Ale ten autor otrzymał to od tych, którzy słyszeli od Pana, więc był już trzecim w tej kolejności. I czwarty werset przeczytaliśmy przed chwilą, że Bóg też świadczy temu wszystkiemu przez znaki i przez cuda, przez dary Ducha Świętego. Według Jego woli. Bóg używa, daje, przydzieli nam Ducha Świętego i dary z tym związane według Jego uznania. I to jest jako pieczętowanie, udowadnianie, świadectwem, że ta Ewangelia, ta dobra nowina jest potwierdzona przez Niego. Zauważcie, że Duch Święty tu jest kluczowym elementem tego objawienia, tego procesu. Natomiast zauważcie, że Duch Święty tu dostaje jeden werset w odróżnieniu od Jezusa Chrystusa, który jest centralny w całej tej w całym liście. Jezus jest tą osobą, która jest wywyższona przez autora w tych rozdziałach. Przejdźmy do 5-8.
Gdyż nie aniołom podporządkował przyszły zamieszkały świat, o którym mówimy. Stwierdził to bowiem ktoś, kiedy w którymś miejscu powiedział: czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz? Tylko na chwilę uczyniłeś go mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go chwałą i godnością. Wszystko powierzyłeś jego pieczy. Gdy podporządkował mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu nie było podporządkowane. Teraz jeszcze nie widzimy, że wszystko mu jest podporządkowane.
Okej, jedno z pytań tu w tych wersetach jest, czy chodzi tu o Jezusa, Syn Człowieczy, czy chodzi o człowieku? Więc jak będziecie studiować ten rozdział kiedyś, to zachęcam, żeby zadawać sobie to pytanie. Czy tu on wymienia Jezusa, czy wymienia po prostu człowieka? Moim zdaniem on wymienia tu Jezusa, ale zdaję sobie sprawę z tego, że komentatorzy na ten temat różnie piszą. W każdym razie świat, który ma nadejść, który ma być w przyszłości, jest podany nie człowiekowy, ale jest podany, czy jest podany człowiekowy, nie aniołom. Więc nie aniołom dał, chociaż oni są potężne, chociaż oni są sprawcami woli Bożej, chociaż byli sprawcami prawa. On nie dał im konsekwencji tego zbawienia. Dał to człowiekowi. I wydaje mi się, że tu chodzi o Jezusie. Więc chociaż są potężni, godzien pochwały, godzien podziwu z naszej strony, to nie dla aniołów to stworzył, tylko dla człowieka. I świat, przyszły świat należy, będzie poddany człowiekowi. I 6 werset. On tu pisze, gdzieś jest takie świadectwo. To gdzieś to jest psalm 8 psalm 4-6. Więc wiemy gdzieś, gdzie to jest. I tu jest też pytanie, na ile chodzi tu o człowieku, czy chodzi o Synu Człowieku, o Jezusie. Wydaje mi się, że tu jest paralelizm, nie? To syn i Syn Człowieczy i człowiek. Że to odnosi się do Jezusa, tak mi się wydaje. Bóg troszczy się o człowieku, ogólnie mówiąc, i można zastosować to do człowieka, ale w szczególny sposób do Jezusa. Jezus jest synem człowieczym. On stał się człowiekiem, stał się trochę mniejszy niż aniołowie dla jakiegoś czasu, przez jakiś okres. Ale on dostał też koronę chwały, honoru i wszystko będzie jemu poddane. Jeszcze nie widzimy jego ostatecznej chwały. Natomiast Bóg troszczy się o nim i Bóg postawił go w takim stanie, trochę mniejszy od aniołów przez jakiś czas. Wszystko będzie jemu poddane. Teraz nie widzimy tego wszystkiego, ale wszystko Bóg sprawi, tak się stanie. Więc idziemy dalej, 9-13.
Widzimy raczej tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienie śmierci, po to, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierci za każdego. Przystało bowiem temu, z powodu którego dzieje się to wszystko i za sprawą którego się to dzieje, aby tego, który wielu synów doprowadził do chwały, sprawcę ich zbawienia, udoskonalić przez cierpienia. Gdyż ten, który uświęca, jak i wszyscy ci, którzy są uświęcani, pochodzą od jednego. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi, gdy mówi: Będę głosić Twe imię pośród moich braci, będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Albo w nim będę pokładać ufność, albo oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.
Ciekawe porównać Boży sposób wywyższania króla z sposobem ludzkim, przy ludzkich władzy. Jak na przykład prezydent Francji był wywyższony, kiedy został wybrany niedawno temu, przeciwko któremu tłumy teraz protestują, prawie jako Bóg. Ale przystało mu, to jest ciekawe, sposób Boży jest inny. Sposób Boga według Jezusa, żeby wywyższyć, jest totalnie odwrotny. Najpierw on jest postawiony, chociaż jest wielkim synem w odróżnieniu od sługów, które są anioły. On jest postawiony niżej niż anioły. To przystaje mu. On jest zabity i przed śmiercią jest torturowany i cierpi. To mu przystaje. On ma smakować śmierć. To mu przystaje. To jest Boże działanie. To jest Boży sposób wywyższania króla. Wyznaczanie go na chwałę. Totalnie odwrotnie od tego, co jest w przypadku ludzi. To przystało jemu, żeby w ten sposób cierpieć. Dlaczego? No, żeby być udoskonalony, żeby stać się dojrzałym. Więc ludzie tu mogą zadać pytanie, jak Jezus mógł stać się doskonałym, czy nie był doskonały wcześniej? No, wydaje mi się, że to jest może tak jak obraz, kiedy mając 11 lat, uczeń dostaje 100% w egzaminie. A mając z matmy, powiedzmy, mając 18 lat, też dostaje 100% z matmy. Inny poziom, inna świadomość, inna dojrzałość. Jezus nie tylko musiał być gotowy na cierpienie, gotowy na zniesienie naszych grzechów, gotowy na odseparowanie od Boga Ojca, ale musiał to wykonać. Musiał doświadczać ludzką ułomność, ludzkie słabości, ludzkie pokusy. Musiał to doświadczyć sam, żeby być doskonałym arcykapłanem dla nas, doskonałym ofiarą, doskonałym adwokatem. On był, jak pamiętacie w pierwszym rozdziale, doskonałym obrazem, dokładną reprezentacją natury Bożej. I tu mamy Jezusa jako doskonałym przedstawicielem ludzkości. Więc Jezus w pierwszym rozdziale przyniesie Boga ludziom i w drugim rozdziale jako człowiek prowadzi ludzi do Boga. On jest tu nazwany kapitanem naszego zbawienia, dosłownie w greckim. Autorem, czasami to jest tłumaczone, ale chodzi tu o to, że on był pierwszym. On prowadził nas w tą stronę. On prowadzi nas za zasłoną, w obecność Bożą. Więc Jezus z jednej strony wyciąga ręki od Boga do człowieka, z drugiej strony prowadzi człowieka w obecność Bożą. Jest doskonały, udoskonalony przez to, co cierpiał. Przez Jego posłuszeństwo przeszedł przez tą mękę zwycięsko i w ten sposób jest bardziej doskonałym przedstawicielem dla ludzkości. I 12 werset. Mamy to, że Jego imię jest proklamowane. Całe jego imię, to chodzi o Jego cały charakter, Jego osoba. Bóg objawia swój charakter przez inkarnację i przez proklamację Jezusa. I to jest dla nas, jak jesteśmy misyjnie nastawieni, to jest nasze zadanie, nie tylko proklamacja, ale inkarnacja. My mamy być odbiciem Boga dla ludzi, my mamy przynieść im, pokazać im swoją osobą, swoją świętością, swoim cierpieniem. Mamy też wykazać im drogę do Boga, tak jak Jezus wykazał. I to jest ciekawe a propos, jak te cytaty, które mieliśmy, 6, 7, 8, 12, 13, jeżeli uważnie będziecie śledzić te cytaty, to zobaczycie, że niekoniecznie Bóg to powiedział w tych kontekstach. Czasami to Dawid na przykład, ten 12 werset, to jest psalm Dawida, ale pisarz Hebrajczyków, ciekawe jest tak, że jakikolwiek cytat tu używa, chociaż w Starym Testamencie był wypowiedziany przez kogoś, to autor Hebrajczyków przyjmuje to jako Bóg to powiedział. Jeżeli to jest w Starym Testamencie, to Bóg to powiedział. Tak wygląda sposób wykorzystania tych cytatów autoru listu do Hebrajczyków, co też jest dosyć unikalne w Nowym Testamencie. Ten sposób cytowania tych wersetów. I 13 werset mamy tu cytat Izajasza. Izajasz musiał ufać Bogu, że da mu dzieci, że da mu potomstwo, że da mu jakiś wpływ. On odszedł, mając takie nadzieje, taką ufność, że Bóg wykorzystuje to, co powiedział. I jak znamy Izajasza, to paręset lat to potrwało, żeby jego proroctwa się spełnili. On musiał mieć taką ufność. I Jezus też tu wspomina o swoich dzieci, o dzieci, które są mu dane przez Boga. Ufność, że Bóg prowadzi tych dzieci, że z tych uczniów będą ludzie. Uczniowie, którzy przed chwilą uciekali od Niego. On umierając miał ufność, że Bóg wykorzystuje tych dzieci, których Mu dał. Ciekawe dla nas, nie? Musimy zostawić dzieci naszych kiedyś na tym świecie. Musimy mieć ufność, że Bóg ich będzie kierował dalej. Już nie będziemy mogli im pomagać, kontrolować. Przejdźmy do ostatniego fragmentu, 14-18.
A ponieważ dzieciom przypadł udział w ciele, w krwi i w ciele, on również miał w nich udział, by przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Oczywiste jest przecież, że ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby.
Więc mamy tu, że Jezus stał się krwią i ciałem. On doświadczał to, co my. On przeszedł przez śmierć. I przeszedł przez tą śmierć, żeby odebrać siłę, odebrać moc szatana, który ma moc śmierci. I tu jest pytanie, jaki autorytet szatan miał, jeżeli pamiętamy to, co powiedziałem wcześniej o aniołach, oni byli sprawcami prawa. Oni w jakiś sposób mieli doprowadzić prawa do skutku. Bóg daje im zadanie. Czasami bardzo jasne zadanie, tymczasowe, ale ogólnie mieli być sprawcami prawa. I tu wygląda na to, że szatan tu ma swoją działkę. Jak Bóg mówi szatanowi w Jobie, 2 rozdział, oto Job jest w Twojej mocy. Oddaję Joba w Twojej mocy, ale nie zabij go. Więc Bóg w jego suwerenności oddaje aniołom nawet szatanowy pewien obszar. I wygląda na to, że jego obszar tu, jakkolwiek to zrozumiemy, jest śmiercią. Czy on ma tą moc śmierci. Jezus mówi w Łukasz 12:5, żebyśmy bali się tego, który ma autorytet, żeby rzucić was w piekło. I wydaje mi się, że chodzi o Boga. Żebyśmy naprawdę nie bali się szatana, nie bójmy się aniołów, ale bójmy się tego, który ma autorytet nad nimi, w której ręce są sprawy życia i śmierci. Nie musimy się bać, nawet nie musimy się bać szatana, nie musimy się bać śmierci, bo obawy paraliżuje, strach powoduje, że jesteśmy niewolnikami. Bo jeżeli boimy się tego, co inni myślą, co inni zrobią, co inni powiedzą o nas, to wtedy nie robimy pewnych rzeczy, które powinniśmy i robimy pewne rzeczy, których nie powinniśmy robić. Nie musimy się bać szatana, nie musimy się bać śmierci. Jezus zwyciężył nad nimi. Jezus wyprowadzi nas, daje nam wolność od tego. Nie ma tu, nie musi być żadna moc, która nad nami wisi. Najlepsza część naszego życia jest po grobie. To wtedy jest to naprawdę nasze zwycięstwo. I 17 werset. On, czy 16, on wyciąga rękę nie do aniołów, ale wyciąga rękę do ziarna Abrahama, czyli do nas. On chce nam pomagać w naszej nieudolności, w naszej niepewności, w naszych wątpliwościach. Jak zaczynamy oddryfować, jak zaczynamy być obojętni, on chce nam pomagać jako ziarno Abrahama, jako ludzie, którzy uwierzyli. I dlatego 17 werset. On musiał być tak jak my, tak jak bracia. On musiał stać się taki jak my, jego odkupieni bracia, żeby był we wszystkim łaskawym i wiernym arcykapłanem. We wszystkim. Żeby łagodzić Bożą złość, żeby odwrócić Bożą złość. Chyba to jest jedyny raz, gdzie Jezus jest nazwany w Nowym Testamencie arcykapłan. I będzie o tym więcej mowy w Hebrajczykach. Ale arcykapłan, jak wiemy, raz w roku wszedł do obecności Bożej, dokonał ofiarę dla łagodzenia Bożej złości nad Izraelem, nad swoim ludem, żeby tworzyć jakieś pojednanie między Bogiem a człowiekiem, odwracając jego złość. On, 18 werset i ostatni, on cierpiał. On był pokuszony. On pod każdym względem może nam pomóc. Rozumie nas jako ten arcykapłan. Więc mamy ten obraz pierwszego rozdziału. Boga, która staje się człowiekiem, żeby proklamować, żeby być inkarnacją prawdy wśród nas. Żeby zapraszać nas do zbawienia do Boga. I mamy tu arcykapłana doskonałym, który we wszystkim pomoże nam, który wszystko doświadczał, który był obniżony poniżej aniołom, który musiał cierpieć, który musiał przejść przez mękę do śmierci i który zmartwychwstał jako pierwszy owoc i który rządzi nad wszelkim stworzeniem. Mamy takiego kapitana, który nas prowadzi za zasłoną. Abyśmy tego nie lekceważyli, abyśmy od tego nie oddryfowali. Amen.